Zabieramy Was do Night City, a naszym pierwszym gościem jest Tomasz Marchewka, story lead writer Cyberpunka 2077 i jeden ze scenarzystów, którzy tworzyli historię gry. Cześć, witaj.
Cześć, dzień dobry.
Zacznijmy może od tego, jak, czym jest sam cyberpunk, bo wiemy, że też jest to gatunek literacki, który odnosi się do takiej dystopijnej przyszłości. Czym ten świat cyberpunkowy różni się od naszej rzeczywistości?
To jest pytanie, na które ja zwykle odpowiadam, bazując na tym, z czego cyberpunk jako gatunek się wywodzi, bo zawsze wielu ludzi mówi, że jest to gatunek science fiction, który trochę odkłamywał naiwność lat przed 80., bo jak przeniesiemy się w przeszłość, wczesne science fiction, czy po pierwszej połowy XX wieku, ono było science fiction o kontakcie, było o dużo obcych cywilizacjach rozprawiało. No i pojawiła się grupa ludzi jeszcze przed cyberpunkiem, która była tym, uważała, że jest to temat infantylny, pomijając tam socjologiczną science fiction, ale że jest to ujęcie takie niepełne. Oni zaczęli dostrzegać, że technologia może być wrogiem. I potem w okolicach lat 80. pojawiła się grupa tych pisarzy, najbardziej znanym z nich jest chyba William Gibson, którzy skrzyżowali klasyczne science fiction, akurat Gibson, z estetyką, z rekwizytami kryminału noir, i cyberpunk wyrósł na lękach tamtej epoki, czyli na lękach przed kolejną nadchodzącą wojną, przed dominacją Wschodu, jeśli chodzi o technologię, no i przed tym, że co po części się dzieje, technologia nas pożre. No i teraz jakby ekstrapolując z tego, nasza rzeczywistość to taki trochę cyberpunk w wydaniu soft, bo technologia nas śledzi, technologia jest niemalże wszędzie w naszym życiu, ona się przenika w tym momencie z każdym dniem, nawet nie z każdym rokiem, coraz bardziej, ale jeszcze nas nie pożarła. W cyberpunku jest kilka kroków dalej, czy kilka kroków bardziej na skali w stronę tego noiru, bo noir jest bardzo istotny w cyberpunku jako gatunku.
Właśnie, jesteśmy w takim wielkim świecie, w wielkim mieście, ludzie się gromadzą, a z drugiej strony są połączeni ze sobą za pomocą meganetu, sieci obejmującej wszystko i wszystkich. Możemy to nazwać taką bardzo zaawansowaną wersją internetu rzeczy, czy to jest jeszcze coś więcej?
W naszym cyberpunku to jest, powiedziałbym, że zupełnie co innego. Nie chcę tu spoilować zbyt wiele z fabuły, ale w takim szerokim ujęciu technologia, jaką znamy, zderzyła się z dosyć dużą katastrofą i zaczęła się rozwijać w alternatywnym kierunku. Czyli to, jak w cyberpunku 2077 wygląda ta konstrukcja technologicznego świata, jest oparte na alternatywnym rozwoju technologii. Boję się wchodzić w to zbyt duży szczegół.
Nie, właśnie, może zagłębmy się. Może się właśnie zagłębmy w to trochę.
Ja chciałbym cię zapytać, jak w zasadzie powstawało Night City, też według fabuły, bo rozmawialiśmy wczoraj właśnie z Michałem i trochę nam Night City zaczęło przypominać Hong Kong pod względem tego, jak się rozwija i jak to wszystko wygląda. Czy byłbyś w stanie nam przybliżyć, jak to powstawało?
Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, które są zniszczone, właściwie już nie zjednoczonych. Jesteśmy w Stanach, na kontynencie, gdzie obecnie są Stany Zjednoczone Ameryki, gdzie w tym momencie są inne twory. Tak? Mamy nowe Stany Zjednoczone Ameryki. To jest kilka stanów, które się połączyły i walczą o odbudowę państwa federalnego. Mamy stany korporacyjne, ściśle kontrolowane przez konkretne korporacje. No i mamy Night City, miasto Richarda Knighta, założone jako wolne miasto. Miasto, w którym miało te zasady korporacyjne nie miały być głównymi zasadami. Miasto, w którym które nie należy do nowych Stanów Zjednoczonych. Więc tu porównanie z takimi miastami, gdzie tak naprawdę można liczyć na alternatywną gospodarkę, można liczyć na pewnego rodzaju drogi na skróty, bo ten świat jest ochodzony na skróty, to jest właściwe skojarzenie. Jest to takie miasto, które warto mieć po swojej stronie, tak? Stąd, choć nie jest to miasto pod stricte w chwili obecnej kontrolowane przez jedną korporację, dlatego można tam na przykład spotkać w naszym świecie wpływy potężnych ludzi z różnych korporacji, z różnych sił nacisku, którzy w Night City chcą wykroić sobie ten swój kawałek tortu i jego kontrolować. Ono z racji dostępu do wody, z racji takiego, a nie innego umiejscowienia, no i z racji tego, że wywodzi się z niego wiele legend tego świata, jest takim trochę języczkiem uwagi dla wielkich tego świata i ludzi, którzy tam przebywają.
Właśnie wspomniałeś o tym, że są państwa czy miasta korporacyjne i jak dużą rolę tutaj odgrywają korporacje, bo one jakby trzymają władzę we wszystkim, w czym się da.
Tak, one de facto po części przejęły rolę rządów. To jest norma, że jeżeli jesteśmy w niewielkim miasteczku, gdzie jest tylko stacja benzynowa, fragment autostrady, dostęp do autostrady, stacja benzynowa, parę domów, motel, to jeżeli przyjedzie do nas szeryf, co zresztą w pierwszych scenach gry się wydarza, to jest to szeryf, który na klapie od munduru ma korporacyjną logówkę i choć jest reprezentantem lokalnej władzy, to płacą mu ludzie z którejś z dużych korporacji. Tak samo to korporacje kontrolują granice pomiędzy wolnymi stanami i to w ich interesie jest sprawdzać przepływ towarów, nakładać w tym wypadku korporacyjne cło, a idąc kilka kroków dalej, no bo wyobrażamy sobie korporację jako firmę, prawda, ale to jest firma, która prawie każda albo każda z nich ma swoje prywatne wojsko, oddziały komandosów, nie przesadzę, jak powiem, że czołgi, odpowiedniki helikopterów, czyli na przykład antygrawitacyjne pojazdy, które są uzbrojone w rakietnice. Nawet jeżeli jest korporacja, która jest korporacją modową na przykład, no to była taka historia w świecie Cyberpunka 2020, gdzie dwie wielkie marki modowe prowadziły otwartą wojnę, porywając ludzi z drugiej korporacji, żeby wygrać na rynku.
Wojna o modelki, powiedzmy, jeśli miałbym to jakoś przełożyć na współczesność. Ale właśnie, tutaj można powiedzieć, że te korporacje przejmują rolę państw, że to właśnie posiadacze kapitału realizują te potrzeby obywateli, ludzi, jednak nie na zasadach po prostu takiej umowy społecznej, tylko dla chęci zysku.
Tak, i to jest źródło żywego konfliktu w tym świecie, dlatego że my to mówimy, można sprzedać duszę korporacji i mieć bardzo dużo, ale nie każdym korporacja będzie zainteresowana. Trzeba mieć jakąś pulę talentów, oni muszą mieć w tym jakiś interes. Można wieść żywot zwykłego człowieka, ale to nie będzie życie, w którym rząd coś komuś... Może nie tak. Jakieś tam na pewno takie socjalne aspekty tego są zapewniane ludziom, ale jest ich znacznie mniej i znacznie o nie trudniej, bo to korporacje udostępniają jakby wszelkie dobra w życiu. I to nie jest taka dystopijna wizja, gdzie są uciskani, uciśnieni, tylko broń Boże, bo Cyberpunk jest znacznie bardziej żywy i nie jest taką klasyczną dystopią. On jest bardzo brudny, bardzo uliczny, więc jakby ci ludzie też sobie znajdują alternatywne sposoby przeżycia, dlatego że Cyberpunk jest bardzo kontrkulturowym gatunkiem i ta kontrkultura jest tam równie ważna jak dystopia, co wielokrotnie podkreślam. No i z tych, powiedzmy sobie, zwykłych ludzi, niekorporacyjnych, wywodzi się też ta taka trzecia grupa, szara strefa troszeczkę, czyli najemnicy. To jest między innymi główny bohater, bądź bohaterka naszej gry, jest najemnikiem, najemniczką, który trudni się, są tak zwani fikserzy, czyli ludzie, którzy, jeżeli potrzebujemy coś załatwić, znajdują kogoś, kto może to załatwić w najróżniejszych kwestiach. To może być odszukanie zaginionej osoby, ale to może być również zlecenie morderstwa, to może być wyprostowanie sprawy z policją. Znajdują kogoś, kto się tym zajmie i takim kimś jest właśnie bohaterka Cyberpunka 2077.